Jesteś tarnowianinem, wyszedłeś z klubu filmowego Szwęk, czy można tak powiedzieć?
No tak, zdecydowanie tak, bo to jest miejsce, klub filmowy Szwęk i koledzy, z którymi robiliśmy razem filmy, Tadziu Koniarz, Grzesiek Pikusa, Krzysiek Głuszak, Piotrek Brich, Wiesiek, no to są ludzie, z którymi robiliśmy filmy wtedy. To się tak zaczęło, że ja kiedyś usłyszałem, że jest takie miejsce, gdzie mają kamerę 16 mm. Byłem wtedy w liceum w pierwszej klasie, no i kompletnie zzieleniałem na twarzy i tam musiałem się pojawić następnego dnia i tak się stało i tak się zaczęło.
A potem tak jakoś wywędrowałeś z Tarnowa.
No tak, bo chciałem robić filmy na poważnie i zacząłem studiować w szkole filmowej w Łodzi na Wydziale Reżyserii. Potem trafiłem na takie studia, to była taka wymiana pomiędzy szkołą w Łodzi i szkołą w Anglii. Tam spędziłem rok, no i potem przyjechałem do Warszawy i tam zacząłem żyć i pracować.
I co w tej chwili robisz?
Praca, dzięki której się utrzymuję, to jest praca w telewizji Kanał Plus. No natomiast są projekty i filmy, które mam zamiar zrobić. Jeden z nich to jest film dokumentalny, który w tym momencie wraz z kolegami, z Krzyśkiem Bochenkiem i z Mariuszem Michalikiem kończymy.
To jest dosyć nietypowa historia o człowieku, który daleko z Polski wywędrował i zajmuje się w sumie ciekawymi rzeczami, czy może raczej jest ciekawym człowiekiem.
No tak, czy to jest nietypowa historia, jeśli kino od zawsze interesowało się bohaterami, którzy wywędrowali za Siódmą Górę i za Siódmą Rzekę? Ja sobie tak zawsze po cichu mówię, że to jest taka baśń dokumentalna, bo dla mnie to jest taki baśniowy bohater trochę. I tak jest, kiedy myślę sobie, że on mając 18 lat uciekł z Polski, bo czuł takie przemożne pragnienie rozwijania się gdzieś w życiu i spotkania rzeczy, których nawet nie potrafił nazwać, ale wiedział, że ta rzeczywistość w Polsce tłamsi po prostu i zdecydował się na tak radykalny krok. No wiele przygód w jego życiu się zdarzyło. Od bardzo młodego, zdolnego biznesmena w Szwecji, który założył sieć sklepów z jeansami, kiedy odkryto u niego kiedy on sam właściwie potwierdził u siebie właściwości energetyczne, bioenergetyczne. Też nie zamknął tej jak gdyby wiedzy o sobie, tylko ruszył i wyszedł jak gdyby na spotkanie tego, co życie niosło w związku z tym. I tak trafił do szamanów w Meksyku, tak trafił na Hawaje, gdzie uczył się u miejscowych, nazwijmy to, lekarzy, ichniejszej medycyny, huny, czy wiedzy w ogóle o człowieku, o funkcjonowaniu świata. Był na Filipinach i w efekcie poprzez swojego profesora, swojego mentora, profesora Garnuszewskiego, który jest bardzo taką ważną postacią w polskiej medycynie, który wprowadził akupunkturę do polskiej medycyny. Dzięki niemu zawędrował do Chin i tam zaczął studiować na Uniwersytecie w Pekinie medycynę. Jest lekarzem obecnie. Oczywiście to nie koniec historii, bo w międzyczasie został mistrzem strzeżonej wiedzy zwanej Qigong. To jest styl ćwiczeń medycznych, samoleczniczych, można to nazwać. Został adoptowany do starożytnej chińskiej rodziny jako syn przez mistrza tej rodziny. A to jest rodzina, która strzegła tajemnic tej wiedzy od tysięcy lat, która wcześniej była przy dworach cesarzy chińskich i różnych możnowładców. Aż w końcu ta cała jego wędrówka doprowadziła go do tego, że został mnichem w klasztorze Shaolin, nie jako mnich walczący, nie mistrz kung fu, ale lekarz, który tam też zgłębia biblioteki szaolińskie w tym momencie, odczytując starożytne księgi medyczne. Także to jest postać naprawdę bardzo ciekawa i nasz film rzeczywiście opowiada o historii jego życia, a jednocześnie skoncentruje się na teraźniejszości, na przypadkach ludzi, których leczy w tym momencie, których wydobywa z raka, ze stwardnienia rozsianego, z takich chorób, które nasza medycyna uznaje za nieuleczalne. I to też jest spotkanie naprawdę z dużą przygodą.
Dosyć długo trwa realizacja tego filmu.
No tak, jeśli rok to jest dużo, jak na polskie warunki, to długo. Jeśli nie jest to dużo, to nie trwa długo. Jeszcze nie do końca wiemy, to wiąże się jak gdyby z pewnymi przetasowaniami finansowymi, ale nie wiemy jeszcze, jaką formę do końca ten film przyjmie, bo wciąż mamy nadzieję, że uda nam się wyjechać do Chin, żeby zrobić zdjęcia tam w miejscach, które są związane z bohaterem. Ale jeśli to nam się to nie uda, to zakończymy film bazując na zdjęciach, które zrobiliśmy w tym europejskim otoczeniu bohatera, czyli w Szwecji, w Austrii, w Polsce. Bo to naprawdę jest bardzo proste w przypadku tego filmu. Po prostu spotkanie z tym człowiekiem i jego opowieść, czy opowieść innych o nim, przełożyło się na taką potrzebę opowiedzenia o nim innym.
Ale nie będziecie budowali Boga?
Nie, nie sądzę. To znaczy, to jest dość trudna sytuacja, dlatego że trudna i nietrudna, bo dla mnie gdzieś tam to jest bardzo proste, ale jest gdzieś tak, że w filmie dokumentalnym my się przyzwyczailiśmy do bohaterów, może negatywnych to złe słowo, ale do opowieści takich o bardzo złych rzeczach, o tym, co ludzi dotyka, o cierpieniu. I to są bardzo szacowne historie. Tylko myślę, że kiedy się przekracza pewien punkt, w którym ludzie nie potrafią już opowiadać o dobru, które się dzieje, czy o takich przejawach życia, które niekoniecznie muszą siać zgliszcza i destrukcję wokół, nawet jeżeli są oczywiście zgodne z prawdą, to myślę, że gdzieś tam w ogóle to jest w ogóle dłuższy temat na temat tego, czym jest dzisiaj telewizja i co ona nam sprzedaje i co ona nam serwuje, ale to też nie jest moja krucjata żadna, ani myślę moich kolegów, żeby nagle odbarwić świat. To jest po prostu takie, jakie jest. No, jak idziesz plażą i spotykasz różne kamienie, które cię drapią, to próbujesz ich uniknąć, a kiedy spotykasz taki kolorowy, błyszczący, to jak dziecko chcesz go wziąć do ręki i popatrzeć przez niego na słońce. I to dokładnie tak jest z tym filmem. Ja nie wiem, czy ja tego bohatera chcę bronić, czy niech on się sam broni. Ale też nikt mi nie zabroni zachwycać się tą historią życia, bo ja myślę, że każdemu człowiekowi, to będzie uwaga, filozofia wielka, ale każdemu człowiekowi przytrafiają się rzeczy niezwykłe w życiu. I teraz od tego, na ile my rozpoznamy tę przygodę w sobie i w nią ruszymy, to też zależy jakaś tam nasza droga i on zareagował. Wiem, że reaguje bardzo mocno i dlatego jest takim fajnym bohaterem. Oglądamy filmy w telewizji. Dlaczego często jest tak, że akceptujemy wymyślonych bohaterów, którzy przeżywają niezwykłe przygody, a jak spotkamy takiego człowieka, to nagle boimy się, że on może być przez nas kierowany na Boga. Trudno jest spotkać dzisiaj bohatera prawdziwego. No. Trudno jest o nim opowiedzieć film.
Wcześniej rozmawialiśmy o naiwności. Rozmawiając o tej naiwności, wspomniałeś, że warto ją w sobie ocalić.
No tak, warto tą naiwność w sobie ocalić na pewno. Tylko to zależy, jak tą naiwność rozumiemy. To jest odpowiadanie na takie impulsy, które gdzieś z wnętrza ciebie pochodzą. I one niekoniecznie muszą się zgadzać z tym racjonalnym ocenianiem tego świata i tym funkcjonowaniem myślami w życiu. Czasami jest jakiś głos w nas, który mówi coś wręcz przeciwnego i to od nas zależy, na ile my się zdobędziemy na odwagę, żeby go posłuchać. Czasami dostaniemy po łapach, ale może czasami to już każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czy jest warto otworzyć jakąś furtkę, która wydaje się być groźna albo taka nieracjonalna. I trochę myślę, że tak jest właśnie z sercem u nas, że łatwo jest spłonąć natychmiast od razu, zająć się ogniem i przestać istnieć, zwęglić się. Łatwo jest też się zamknąć kamień. To najtrudniej to chyba jest utrzymywać jakiś taki stały, równy ogień pod sercem i podgrzewać je do życia na co dzień. Żeby nas motywowało, żebyśmy mieli odwagę do pewnych rzeczy. Niekoniecznie od razu czynów najwyższych, niebywałych. Nie, tu chodzi o codzienność. I ja myślę, że w ogóle naszą zmorą to jest codzienność. Tak samo jak zmorą filmowców w Polsce jest nieumiejętność opowiedzenia o tej codzienności tak naprawdę.